Piątkowy poranek w domu rodziny z trójką dzieci. Sporo zamieszania. Wszyscy spieszą się, aby zdążyć na czas. Jak później wszyscy domownicy wspomną, zupełnie normalny poranek. A jednak niedługo po wyjściu dzieci do szkoły, ich mama, Kenzie Hawk, zostanie znaleziona w swoim łóżku martwa, zastrzelona. Kto zabił Kenzie Hawk? Policjanci praktycznie od razu uznają, że sprawa jest prosta i aresztują podejrzanego już w ciągu pierwszych 24 godzin. To kogo aresztowali, na pewno was zaskoczy. Witam w aneksie, ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy. I dziś zapraszam was do naprawdę nietypowej sprawy. Sprawy, która moim zdaniem może mocno podnieść ciśnienie. Jest to historia, którą poznałam dopiero kilka tygodni temu. I dalej nie mogę uwierzyć, że tak długo mi to zajęło, bo zdecydowanie jest to sprawa, która zasługuje na większą uwagę. Jestem niezwykle ciekawa, kto z moich słuchaczek, słuchaczy już zna tę sprawę, jakie będą wasze przemyślenia na sam koniec, bo jak już powiedziałam, jest to sprawa, w której niektóre decyzje podjęte przez policję mogą mocno nam podnieść ciśnienie, mówiąc prosto. A więc nie przedłużając już, jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Zacznijmy od osoby, która moim zdaniem w tej historii jest trochę zapomniana, bo cała uwaga skupia się wokół czegoś innego. Kenzie Hawk pochodziła z Pensylwanii. W roku 2009, gdy ta sprawa się toczy, miała 26 lat i wychowywała dwie córki, Janessa i Avelyn. Janessa miała wtedy 7 lat, a jej młodsza siostra 4. Kenzie z zawodu była fryzjerką, ale w tamtym momencie, to znaczy w lutym 2009 roku, nie pracowała, bo spodziewała się dziecka. Miał to być syn z jej nowym narzeczonym. Kenzie rozstała się ze swoim poprzednim partnerem, z którym wcześniej wychowywała swoje dwie córki. Rozstali się już kilka lat wcześniej i na początku roku 2008 Kenzie związała się z mężczyzną nazwiskiem Chris Brown. Znali się od wielu, wielu lat, bo przyjaźnili się w czasach nastoletnich i wtedy jakoś tak wyszło, że gdy oboje rozstali się ze swoimi partnerami, odnowili kontakt i związali się. Rok później, w 2009 roku, byli zaręczeni i spodziewali się dziecka. Kenzie była już w 8 miesiącu ciąży. Zamieszkali razem w domu w miejscowości New Beaver w stanie Pensylwania. To jest małe miasteczko, można powiedzieć, wieś w zachodniej Pensylwanii, mniej więcej pomiędzy Pittsburghem a Cleveland. Ich dom znajdował się na terenie takim mocno wiejskim, stał raczej w izolacji, był też otoczony zagajnikiem. Razem stworzyli dużą rodzinę, bo Chris również miał dziecko z poprzedniego związku, 11-letniego syna Jordana, którego wychowywał głównie w pojedynkę, bo rozstał się z mamą Jordana wiele lat wcześniej i zupełnie przejął nad nim opiekę. O mamie Jordana nie wiadomo zbyt wiele, z tego co wiemy, Jordan praktycznie w ogóle nie miał z nią kontaktu. Razem więc Chris i Kenzie mieli trójkę dzieci i czwarte w drodze. Zapowiadało się, że razem mają stworzyć dużą, udaną rodzinę. I tak dochodzimy do 20 lutego 2009 roku. To był piątek. Dzień jak co dzień. Poranek jak wszystkie inne, jak później wszyscy powiedzą. Chris wyszedł tamtego dnia do pracy, mniej więcej o tej samej porze co zwykle, to jest około 6:45. Później powie, że to był jeden z tych poranków, kiedy wstał za późno i czas spędził niemiłosiernie szybko. Biegł więc po domu w popłochu, szykując się do pracy. I gdy wychodził, Kenzie nie spała już, ale leżała jeszcze w łóżku. Była w 8 miesiącu ciąży i tamtego poranka nie czuła się najlepiej. Chris powie później w wywiadzie, że nawet poprosiła go, aby został tego dnia w domu. Ale Chris nie mógł, miał ważny dzień w pracy. Później, jak powie, będzie sobie wyrzucał, że nie posłuchał Kenzie. Kenzie i Chris spali w pokoju na parterze, a trójkę dzieci spała w pokojach na górze domu. Najmłodsza, Adeline, nie chodziła jeszcze do szkoły, więc spała. Ale Jordan i Janessa stali niedługo po wyjściu Chrisa do pracy. Jeździli do szkoły szkolnym autobusem, który odbierał ich praktycznie przed domem, codziennie o 8:12. Szykują się więc do szkoły i wychodzą na autobus. Kierowca autobusu odbiera ich na początku ich podjazdu. Około 8:12. Co dzieje się dalej, jest właśnie zagadką. Chociaż niektórzy uważają, że nie ma to znaczenia, bo w tamtym momencie, gdy Jordan i Janessa wychodzili do szkoły, Kenzie w istocie już nie żyła. O godzinie 9 rano teraz pod dom przyjeżdżają pracownicy, robotnicy, którzy byli zatrudnieni do ścięcia kilku drzew i gałęzi. Na zdjęciach w domu widać, że drzew było tam sporo. Ci pracowali i przyjeżdżali w to miejsce już od kilku dni. I teraz, gdy przyjeżdżają tam o 9, nagle zauważają, że w otwartych drzwiach domu stoi mała dziewczynka. Stoi w samej piżamie i płacze. Oczywiście podchodzą do niej i próbują dojść do tego, co się stało, gdzie są jej rodzice, czy jest sama w domu. Dziewczynka, łkając na początku, pyta ich, czy znają numer telefonu do jej babci. Ci oczywiście go nie znają. Gdy pytają, co się stało, dziewczynka, łkając, mówi im, że coś stało się jej mamie. Że mama leży w łóżku i się nie rusza. Mężczyźni więc wchodzą do domu i wchodzą do wskazanej przez nią sypialni. A tam znajdują Kenzie, nieprzytomną i w kałuży krwi. Wzywają pomoc. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali na miejsce jako pierwsi, początkowo sądzili, że doszło do jakiegoś krwotoku. Kenzie była w zaawansowanej ciąży, może poroniła, dostała jakiegoś krwotoku i wykrwawiła się. Ale zauważyli, że krew zgromadziła się głównie wokół jej głowy. I z tyłu jej głowy, mimo że na początku niewidoczna, bo zakryta przez jej włosy, znajdowała się rana wlotowa. Na miejscu stwierdzili śmierć Kenzie, która, jak później potwierdzi autopsja, zginęła właśnie od strzału ze strzelby w tył głowy, z bardzo bliskiej odległości. Ktoś prawdopodobnie wystrzelił, trzymając lufę może kilka centymetrów od jej głowy. Kenzie zginęła od razu. Razem z nią zginęło też jej dziecko, które miała urodzić za kilka tygodni. Policja pojawiła się na miejscu około godzinę po dokonaniu zgłoszenia. Dojechanie w to miejsce zajęło im trochę czasu, ponieważ były to właśnie typowo wiejskie rejony. I jednym z pierwszych kroków było poinformowanie Chrisa, który oczywiście od razu przyjechał z pracy. Zabrano również Janessę i Jordana ze szkoły i próbowano ustalić, co się stało. Przesłuchano też oczywiście tych robotników, którzy jednak nie widzieli i nie słyszeli niczego i wyraźnie przyjechali w to miejsce już jakiś czas po tym, gdy Kenzie została zastrzelona. Janessa i Jordan, przesłuchani osobno, na początku nie powiedzieli niczego istotnego. Wstali rano, jak zawsze. Jordan powiedział, że wszedł do pokoju, w którym Kenzie spała. To już było po wyjściu ich taty do pracy. Musiał tam wejść, ponieważ mimo że sypialnie dzieci były na piętrze, a Kenzie i Chris spali na dole, po urodzeniu dziecka to miało się zmienić. Jordan miał przenieść się do sypialni rodziców, a oni na górę do jego pokoju, bo tam, nie wiem, zdaje się, było więcej miejsca na łóżeczko dla dziecka i tamten pokój był jakoś lepiej dostosowany do tego, aby zajmować się niemowlakiem, więc mieli się zamienić, przynajmniej na jakiś czas. Jordan wciąż jeszcze spał w swoim starym pokoju, ale zdążył już przenieść na dół większość swoich rzeczy, w tym swoje ubrania, więc teraz wszedł do tej sypialni, aby właśnie wziąć swoje ubrania i przebrać się z piżamy. Zabrał je, po czym poszedł się ubrać do łazienki. Widziałam różne relacje dotyczące tego, czy Kenzie wstała w czasie, gdy Jordan i Janessa szykowali się do szkoły. Wydaje mi się, że tak, ponieważ Janessa, która miała 7 lat, chyba wciąż potrzebowała pomocy, aby się przygotować, więc Kenzie musiała wstać w którymś momencie. Jak powiedzieli, gdzieś około godziny 8, gotowi usiedli na kanapie w salonie przed telewizorem, mając trochę czasu do przyjazdu autobusu. I w końcu Kenzie pospieszyła ich, aby się ruszyli, bo zaraz spóźnią się na autobus do szkoły. Wyszli więc razem z domu i gdy przeszli zaledwie kilka kroków, zobaczyli autobus, który zatrzymał się przy drodze. Patrząc na zdjęcia od ich domu do głównej drogi, gdzie autobus się zatrzymał, było może kilkadziesiąt metrów długim podjazdem, który musieli przejść. Gdy zobaczyli nadjeżdżający autobus, oczywiście ruszyli biegiem, aby go nie przegapić. Kierowca musiał na nich chwilę zaczekać, aby dobiegli do autobusu i później właśnie zeznał, że pamięta, że odebrał ich tamtego dnia. Pamięta, że Jordan i Janessa w pośpiechu pobiegli w stronę autobusu, on pierwszy, ona zaraz za nim. Powiedział też zresztą, że było to bardzo częste, że Jordan i Janessa zwykle nie czekali przy drodze na autobus, a raczej autobus czekał na nich, bo właśnie zawsze wychodzili z domu na ostatnią chwilę i pędzili biegiem, aby się nie spóźnić. Tak najwyraźniej było też tamtego dnia. Zapytani, czy widzieli cokolwiek dziwnego, czy widzieli wokół domu może jakieś ludzi albo nieznany im samochód, Janessa powiedziała, że nie widziała nikogo, ale Jordan znów powiedział, że gdy pędzili do autobusu, zwrócił uwagę na czarny samochód, czarnego pick-upa, zaparkowanego nieopodal, obok ich garażu. Podczas swojego drugiego przesłuchania doda też, że w samochodzie zdaje się siedziała jedna osoba w białej czapce, która spoglądała w dół, więc nie widział dokładnie, kto to jest. Ale nie pomyślał wtedy o tym wiele, bo wiedział, że wokół domu trwały prace, że tego dnia i poprzedniego dnia wokół domu pracowali robotnicy i po prostu założył, że to jeden z nich. Ale nie był to jeden z robotników, bo ci przyjechali dopiero o 9:00. I według ich zeznania wtedy wokół domu nie było nikogo, nie zauważyli również żadnego pick-upa. Jedyną osobą, jaką widzieli, była właśnie mała Adeline, która zwróciła ich uwagę. Autopsja potwierdziła, że 26-letnia Kenzie zginęła od jednego strzału w tył głowy. Ze strzału ze strzelby, co ciekawe. Strzał oddano z tak bliskiej odległości, że skóra wokół rany na jej głowie była przypalona. Strzał oddany z tak bliskiej odległości prawdopodobnie spowodował też, że trochę krwi prysnęło na broni i możliwie też na sprawcę. Dowodem na to zdaje się też być to, że na framudze frontowych drzwi znaleziono trochę rozmarzonej krwi, krwi, która okaże się być krwią Kenzie. Może właśnie tak, jakby sprawca, uciekając, wytarł nią rękę, czy po prostu złapał się za framugę i na jego dłoni znajdowało się trochę krwi. Ta krew ewentualnie mogła zostać tam przeniesiona przez małą Adeline, która w końcu znalazła swoją mamę, a potem stanęła w drzwiach, aby szukać pomocy, ale znów nie ma żadnych informacji o tym, aby na jej rękach czy na ubraniu znaleziono krew. Ja osobiście przychylam się ku temu, że ta krew została tam zostawiona przez mordercę Kenzie. Na początku również policjanci uważali, że ważnym dowodem był koc, który został znaleziony na podłodze, naprzeciwko pokoju Kenzie. A to dlatego, że zauważyli w nim sporą dziurę, która wyglądała, jakby mogła zostać wypalona. Podejrzewali, że ktoś mógł przełożyć koc do głowy Kenzie, aby stłumić odgłos wystrzału i ograniczyć rozprysk krwi. Ale ostatecznie analiza wykonana na tym kocu nie znalazła ani grama krwi Kenzie, nie znalazła też prochu strzelniczego, nawet wokół tej wypalonej dziury. Ten koc prawdopodobnie więc nie miał nic wspólnego z morderstwem Kenzie. Możliwe, że ta dziura została wypalona w jakichś innych okolicznościach, od papierosa czy ognia z kominka, coś w tym rodzaju. Ale policjanci, zdaje się, na początku bardzo mocno się tego koca uczepili, można powiedzieć, bo uważali, że jest to dowód na to, że to ktoś z domowników zabił Kenzie, że to nie ktoś wszedł z ulicy z tym kocem na przykład i ją zastrzelił, albo że specjalnie szukał w domu koca, zanim ją zabił, a że właśnie był to ktoś z domowników. Ale jak widać, ten koc chyba nie miał z tym nic wspólnego. Pozwolę sobie nawet w ogóle zgadnąć, skąd się tam wziął, dlaczego akurat leżał na podłodze przed pokojem Kenzie. Jak zeznali ci robotnicy, którzy ją znaleźli tamtego dnia, gdy podeszli do małej Adeline, płaczącej w drzwiach, zauważyli, że jest w samej koszuli nocnej, a był chłodny lutowy poranek. Na początku oczywiście nie zrozumieli, nie wiedzieli, co się stało, nie wiedzieli, że ktoś właśnie zginął. I gdy próbowali od niej wyciągnąć, co się stało, to jeden z nich powiedział, że chyba musi być jej zimno, bo stoi tu w samej koszuli nocnej, i powiedział jej, żeby znalazła jakiś koc i się nim okryła. I ona faktycznie to zrobiła. Coś mi mówi, że to był właśnie ten koc, który znaleźli na podłodze. No bo ona później wskazała im, czy zaprowadziła ich do pokoju swojej mamy. Oni tam znaleźli Kenzie, po czym oczywiście w popłochu ją stamtąd zabrali i poszli wezwać pomoc. Wyobrażam sobie, że ten koc po prostu mógł tam gdzieś spaść w tym całym zamieszaniu i ot, cała tajemnica. Poza tym, że później w czasie drugiego przesłuchania Jordan dodał, że widział kogoś w tym zaparkowanym czarnym samochodzie, kogoś w białej czapce, jego zeznanie nie zmienia się i pozostaje takie samo. Jego historia o przebiegu wypadków z tamtego dnia również zdała się pokrywać z historią opowiedzianą przez Janessę, pierwszą historią, którą opowiedziała. Oczywiście Adeline, która była z mamą w domu i ją znalazła, mogła być najważniejszym świadkiem, mimo że miała zaledwie 4 lata. Ale dziewczynka, zdaje się, wtedy niczego nie widziała i nie słyszała. a na pewno była w dużym szoku i nie można było niczego od niej wyciągnąć. Gdy będzie trochę starsza, powie, że pamięta, że w którymś momencie obudziła się rano w pokoju na górze i zeszła na dół. W tamtym momencie zadzwonił telefon, poszła więc odebrać i ktoś po drugiej stronie chciał rozmawiać z jej mamą, więc weszła do jej pokoju. Na początku sądziła, że jej mama śpi. Widząc, że coś jest nie w porządku, zaczęła płakać i w panice wyszła z domu i stanęła w drzwiach. Na szczęście szybko znaleźli ją robotnicy, na szczęście nie stała tam, nie wiem, i do popołudnia, aż ktoś nie wróciłby do domu. Na początku zdaje się, że Adeline niczego nie widziała i nie słyszała. Chociaż wiele lat później, mając już lat 11, powie, że gdy obudziła się tamtego poranka, przypuszczalnie około 9 rano, obudziła się bardzo nagle, jakby coś wybudziło ją ze snu. Jak sądziła, jakiś huk. Teraz podejrzewa, że to, co ją obudziło, to, co słyszała, to był właśnie dźwięk wystrzału. Co wskazywałoby na to, że Kenzie zginęła około godziny 9. Po tych wstępnych rozmowach Adeline i Janessa zostały przekazane w opiekę swoim dziadkom, rodzicom Kenzie, a Jordan został ze swoim ojcem. Ponieważ Kenzie zginęła poprzez zastrzelenie, policjanci od razu poddali wszystkich, których uznali za podejrzanych w jakiś sposób, testowi na obecność prochu na dłoniach i ubraniach. Szybki test, który można łatwo przeprowadzić. Na pierwszy ogień poszedł Chris, ale na jego dłoniach i ubraniach nie znaleziono prochu. Poza tym, jak się okazało, miał alibi. Potwierdzono, o której przyszedł do pracy, co pokrywało się z tym, że musiałby wyjść z domu około 6:45, aby zdążyć. I ponieważ dzieci mówią, że widziały i rozmawiały z Kenzie po jego wyjściu z domu, to zdaje się go wykluczać. Chris ma dobre alibi. Policjanci jednak niektórzy uważają, wykluczają go szybko, za szybko. Bo ktoś może powiedzieć, że to, że nie zastrzelił Kenzie osobiście, nie oznacza, że ktoś nie zrobił tego za niego. Zwłaszcza, że Kenzie zginęła w sposób, który można nazwać egzekucją. Jeden strzał w tył głowy. A partnerzy kobiet, które giną w taki sposób, w bardzo dużej liczbie przypadków okazują się właśnie być winni. Znane są też na przykład głośne przypadki mężów, chłopaków, którzy mordowali swoje ciężarne dziewczyny, żony. Często obawiając się odpowiedzialności, jaka szła z założeniem rodziny. Bo tutaj również życie Chrisa zmieniło się bardzo nagle. Z samotnego ojca, jednego dziecka, przerodził się w ojca trójki małych dzieci, za niedługo czwórki. Była to na pewno duża zmiana. Ale nie było przeciwko niemu żadnych dowodów. Policja zwróciła też uwagę na jego bardzo emocjonalną reakcję, gdy powiedziano mu o śmierci Kenzie. Co stało się później tamtego dnia? Późnym wieczorem Chris zabrał Jordana do domu swoich rodziców, dziadków Jordana. Wciąż oczywiście w wielkim szoku, niedowierzając temu, co się stało, i będąc okropnie wyczerpanymi, ojciec i syn, wypłakując sobie oczy, w końcu zasnęli razem. Nie na długo, bo zostali obudzeni waleniem w drzwi o 3:00 nad ranem. Policja z nakazem aresztowania. Czyżby jednak zmienili zdanie i postanowili aresztować Chrisa? Czyżby znaleźli przeciwko niemu jakieś dowody? Nie. Policjanci pojawili się w środku nocy z nakazem aresztowania 11-letniego Jordana Browna i zabrali go do aresztu. I teraz, aresztują 11-letnie dziecko w środku nocy, zabierają je do aresztu, robią zdjęcia policyjne, traktują jak dorosłego, stawiają mu zarzuty morderstwa i chcą sądzić go jako dorosłego, 11-latka. To wszystko niecałe 24 godziny po śmierci Kenzie. Musieli mieć niezbite dowody, prawda? No bo przecież nie wciągnęliby małego dziecka w coś takiego, gdyby nie mieli 100% pewności, że jest winny. Okazało się, że przesłuchali tamtego wieczoru raz jeszcze 7-letnią Janessę, która była u dziadków. Za drugim razem Janessa opowiedziała trochę inną historię. Wcale nie wyszli z domu na autobus razem z Jordanem. Ona wyszła pierwsza i czekała na niego przed domem. Gdy stała tam, nagle usłyszała huk. Po jakimś czasie z domu wyszedł Jordan i pobiegli razem na autobus. Janessa zauważyła jeszcze, że po drodze Jordan wyrzucił coś z kieszeni, wyjął coś z kieszeni i wyrzucił na podjazd. Dodała też, że wcześniej tego poranka Jordan bawił się swoją strzelbą, bo tak, miał swoją strzelbę. Policjanci wprawdzie tamtego dnia nie znaleźli prochu na jego dłoniach, ale na kilka ubraniach znalezionych w domu ten proch znaleziono. Założyli, że Jordan zastrzelił Kenzie w czasie, gdy Janessa czekała przed domem, przebrał się, umył ręce, odłożył broń wcześniej na miejsce i wyszedł. Stąd brak prochu na jego dłonie. I gdy pisałam ten odcinek, nie opuszczała mnie ta myśl, jak dziwnie to brzmi. Jordan bawił się swoją strzelbą. Swoją strzelbą. Nie zabawkową, nie wiatrówką nawet, a autentyczną strzelbą. Bo w ich domu było właśnie sporo broni, sporo amunicji. Głównie strzelb myśliwskich. Według wszystkich relacji, polowanie w tamtych rejonach jest bardzo powszechne. I polowania uczone są nawet małe dzieci. Tak było w przypadku Jordana, który w ostatnie święta dostał pod choinkę swoją pierwszą strzelbę. Tę strzelbę znaleziono w ich domu podczas przeszukania. Znajdowała się w tym samym pokoju, w którym zginęła Kenzie, w szafce zamykanej na klucz. Razem z tą strzelbą było tam jeszcze kilka innych sztuk broni, ale to ta zwróciła uwagę policjantów, bo powąchali ją i zauważyli, że mocno śmierdzi i pachnie prochem. Dowód na to, że niedawno z niej strzelano. To była właśnie strzelba Jordana. On sam im się do tego przyznał. Był to więc dla policjantów bezsprzeczny dowód na to, że Jordan zastrzelił Kenzie ze swojej strzelby. Prawdopodobnie w momencie, gdy spała czy drzemała w łóżku. Strzelił jej w tył głowy, po czym odłożył strzelbę na miejsce, zamknął szafkę, umył ręce, przebrał się i wyszedł. Według nich 11-latek był do tego wszystkiego zdolny. Na dodatek wokół domu znaleziono sporo łusek po nabojach do strzelby. Znów nic dziwnego, mieszkali na bardzo wiejskich, leśnych terenach, często polowali czy ćwiczyli strzelanie. Większość tych łusek była brudna czy zardzewiała, stara, widać było, że leżały tam od jakiegoś czasu. Ale znaleźli jedną, na podjeździe domu, która wyglądała na stosunkowo nową. Połączyli to z tym, że Janessa widziała, jak Jordan wyrzuca coś z kieszeni, gdy szli podjazdem, i założyli, że to musiała być właśnie ta łuska. Jordan zapytany powie, że faktycznie coś wyrzucił. Gdy wyszli z domu, włożył ręce do kieszeni w poszukiwaniu drobnych, ale znalazł tam tylko jakieś takie farfocle, paprochy, które wyjął i wyrzucił na ziemię. Na pewno też nie bawił się tamtego poranka swoją strzelbą. I na pewno nie zastrzelił Kenzie. Proch na jego ubraniach zdawał się być mocnym argumentem. I tutaj istnieje trochę niezgodności, bo niektóre źródła donoszą, że ten proch znaleziono na ubraniach, które Jordan miał na sobie. Ale jeżeli pogrzebać dokładniej, to według wersji, jaką ukuli policjanci, Jordan zastrzelił Kenzie, po czym przebrał się. Bo ten proch został znaleziony nie na ubraniach, które miał tamtego dnia na sobie w szkole, a na ubraniach w jego szafie, w jego domu. Ale było też inne wytłumaczenie. Kilka dni wcześniej Chris zabrał Jordana na polowanie na indyki, gdzie Jordan też strzelał ze swojej strzelby. I jak Jordan pamiętał, miał tamtego dnia na sobie właśnie te ubrania, na których znaleziono później proch strzelniczy. Było więc na to wyjaśnienie. To wyjaśniałoby też, dlaczego ta strzelba miała taki zapach, jakby ktoś niedawno z niej strzelał, bo Jordan faktycznie strzelał z niej kilka dni wcześniej. Potwierdzono, że Jordan faktycznie był na tym polowaniu i byli na to świadkowie. Problemem, bardzo dużym problemem w tej sprawie, zdaje się być to, że z powodu specyfiki strzelb nie sposób potwierdzić, z której strzelby, z jakiej dokładnie strzelby Kenzie została zastrzelona. Nie udało się w 100% udowodnić, że ta strzelba znaleziona w domu, zamknięta w szafce, była właśnie tą, z której Kenzie zginęła. Bo na tej strzelbie, ani na żadnej innej w domu, nie było na przykład krwi Kenzie, tak samo jak nie było jej krwi na żadnych z jego ubrań na przykład. Nikt też, na przykład Janessa, czy kierowca autobusu, później też nikt w szkole, nie zauważył, aby Jordan miał na przykład krew na dłoniach, na ubraniach, aby próbował coś zmyć. A przecież na framudze drzwi wejściowych była krew. Sprawca prawdopodobnie musiał jej trochę na sobie mieć w takim razie, przynajmniej na dłoni. Więc gdyby zebrać to wszystko do kupy, dowody przeciwko Jordanowi są słabe. Ktoś może powiedzieć, że nie ma ich prawie w ogóle. Najmocniejszym, można powiedzieć, dowodem przeciwko niemu jest zeznanie jego siostry Janessy, która zresztą zmienia je, bo na początku mówi, że niczego dziwnego nie widziała, nie słyszała, że wyszli z Jordanem razem z domu, a po kilku godzinach, po spędzeniu kilku godzin w domu dziadków, mówi nagle, że ona wyszła przed dom pierwsza, a Jordan został w domu i wtedy usłyszała huk. Jest też dużo kontrowersji związanych z tym, dlaczego ona nagle tę historię zmieniła. Oczywiście mówimy o 7-latce. Można powiedzieć, że na początku mogła bać powiedzieć się prawdę, ale można też powiedzieć, że ktoś mógł bardzo łatwo na nią wpłynąć. Bo tak się złożyło, że właśnie dziadkowie od strony mamy, rodzice Kenzie, są zdaje się jedynymi osobami w tej sprawie, poza kilkoma policjantami, którzy są przekonani, że Jordan jest winny. I uważali, że jest on właśnie winny od samego początku, już od tamtego pierwszego dnia. Pojawiły się zarzuty, i są to tylko zarzuty, spekulacje, nic nie zostało potwierdzone, że Janessa złożyła to drugie zeznanie pod ich wpływem, że zaczęli ją wypytywać. Co widziałaś, co słyszałaś, co Jordan robił tamtego dnia? Jesteś pewna, że nie bawił się bronią? Widziałaś go przez cały czas? Może słyszałaś jakiś huk? I wpłynęli na to, że zmieniła swoją historię. Bo kierowca autobusu powiedział, że wszystko wyglądało tak, jakby Jordan i Janessa wyszli z domu razem. Jordan zresztą nawet szedł, a później biegł, jak zobaczył autobus przed Janessą. Nie wyglądało to tak, jakby ona na niego czekała. Poza tym, jak długo musiałaby na niego czekać? No bo ta historia naprawdę nie ma sensu. Jordan wchodzi do pokoju, gdzie Kenzie, załóżmy, śpi i nie słyszy go. Otwiera szafkę, która jest zazwyczaj zamknięta na klucz. Strzela do swojej macochy ze strzelby. Odkłada ją z powrotem do szafki. Zamyka tę szafkę. Przebiera się w inne ubrania niż te, które wcześniej na siebie ubrał. I myje ręce. Po czym wychodzi do szkoły jakby nigdy nic. Nie widać po nim w ogóle. Po 11-latku nie widać w ogóle, że właśnie kogoś zabił z zimną krwią. Jedyną różnicą w jego zachowaniu jest może to, że tamtego poranka mówi w szkole, że boli go brzuch. Jordan, gdy został zatrzymany wtedy w środku nocy, jak powie, był przerażony i zdezorientowany. I pomimo, że właśnie był zastraszany i był traktowany jak dorosły, jak przestępca i nawet był przesłuchiwany sam, nigdy pod tymi naciskami nie ujął się i nie zmienił swojej historii. Nie przyznał się do morderstwa Kenzie. Zapewniał, że nie dotykał swojej strzelby tamtego dnia. Ale policjanci z jakiegoś powodu nie wierzyli mu. Dosyć prędko upublicznili wiadomość, że ciężarna kobieta, znaleziona martwa we własnym domu, została zabita przez swojego 11-letniego pasierba. Motyw? Według nich zazdrość. Uważali, że Jordan był po prostu rozpuszczonym jedynakiem. Był przyzwyczajony do bycia jedynakiem. A nagle wylądował w rodzinie, gdzie musiał dzielić wszystko z dwójką przyrodnich sióstr. Do tego w drodze było kolejne dziecko, brat. I na dodatek Jordan musiał oddać temu małemu dziecku swój pokój. To wszystko wzbudziło w nim okropną zazdrość. I wszystko to w końcu przelał na Kenzie. I takie sytuacje, gdzie starsze rodzeństwo robi się trochę zazdrosne o młodsze rodzeństwo, ponieważ oczywiście nagle uwaga rodziców skupiona jest gdzie indziej, a nie na nim. U takich dzieci często widać już na objawy zazdrości czy złości na młodsze rodzeństwo. Ale oczywiście sytuacja, w której takie zazdrosne małe dziecko posunęłoby się do morderstwa, to jest coś niezwykle rzadkiego. To jest coś prawie że niespotykanego. Eksperci zwracają uwagę, że zwykle gdy obserwujemy zabójstwa dokonane przez tak małe dzieci, jak 11-latkowie, zwykle wcześniej można obserwować przynajmniej jeden z dwóch czynników. To znaczy dzieci, które w tak młodym wieku dopuszczają się morderstwa, robią to często na przykład, ponieważ doświadczają przemocy czy jakiegoś wykorzystywania. Ale w przypadku Jordana o niczym takim nie wiemy. Nie wiemy o tym, aby Jordan był przez kogokolwiek wykorzystywany, bity, aby ktokolwiek się nad nim znęcał. Według wszystkich relacji był zupełnie normalnym dzieckiem. Innym wypadkiem, gdy dochodzi do morderstwa dokonanego przez tak małe dziecko, zwykle wcześniej pojawiają się różne znaki ostrzegawcze. To znaczy, to dziecko zaczyna zdradzać różne antyspołeczne zachowania. Jest problem z przestrzeganiem na przykład zasad w szkole, prawa. Takie dziecko już wcześniej zdradza jakieś oznaki przemocy. Ale niczego takiego nie było w przypadku Jordana. Nikt nigdy nie zgłosił żadnego dziwnego, nietypowego zachowania. Nie miał żadnych problemów w szkole. Przez nauczycieli został opisany jako zupełnie normalny chłopak. W historii jego zachowania w szkole nie było dosłownie niczego, żadnych bujek, żadnych problemów. Takie dziecko, nagle łapiące za broń, z premedytacją strzelające do kogoś, jeszcze próbujące całkiem sprawnie ukryć dowody tego, co zrobiło, i kłamie w żywe oczy, to jest coś naprawdę niespotykanego i ciężkiego do uwierzenia. Według relacji bliskich również, Jordan dogrywał się ze swoimi młodszymi siostrami całkiem dobrze. Nie było między nimi problemów. Tak samo było też z Kenzie, jego przyszywaną mamą. Jordan właśnie nawet zaczął do niej mówić, mamo. I według relacji Chrisa, jego syn cieszył się, że nie jest już właśnie z tatą sam, a że mają teraz dużą rodzinę. I w tym wszystkim są tylko dwie osoby, które uważają Jordana za złe, problematyczne dziecko, które zabiło Kenzie. I są to jej rodzice, jego przyszywani dziadkowie. Mimo że i oni od początku wiedzieli bardzo dobrze o kimś, kto był prawdopodobnie zdolny do zabicia Kenzie i kto jej wcześniej groził. I mało tego, groził też im, bo mieli przeciwko tej osobie zakaz zbliżania się. Bo właśnie już tamtego dnia, gdy Kenzie zginęła, wszyscy pytani o to, czy Kenzie miała jakichś wrogów, czy ktoś mógł chcieć zrobić jej coś takiego, czy ktokolwiek przychodzi im do głowy, wszyscy wspominali jedną osobę. I był to jej były chłopak, ojciec jej córek, Adam Harvey. Wszyscy uważali, że to jemu policja powinna się przyjrzeć. I to nie po prostu dlatego, że był jej byłym i się nie lubili. Po dostaniu Adam wielokrotnie groził Kenzie i groził też jej rodzicom. Właśnie do tego stopnia, że zarówno ona, jak i jej rodzice złożyli o zakaz zbliżania się dla niego. Zaledwie kilka dni wcześniej nawet Adam przypadkiem trafił na rodziców Kenzie w jakiejś restauracji, gdzie wyzywał ich i im groził. Mimo więc, że najwyraźniej dostali się wiele lat wcześniej, Adam wciąż nie był gotowy nie tylko z Kenzie, ale też z jej rodzicami żyć w pokoju. Mało tego, właśnie niedługo przed jej śmiercią jego wściekłość, można powiedzieć, odżyła na nowo. I właśnie znowu zaczął Kenzie dręczyć i jej wygrażać. Bo przez długi czas Adam wierzył, że jest ojcem obu ich córek, Adeline i Janessy. Obie je traktował właśnie jako swoje córki. Ale gdy rozstali się i przyszło do opłacenia alimentów, złożył wniosek o test na ojcostwo. Niedawno otrzymał wyniki i odkrył, że Adeline, czyli ta młodsza dziewczynka, nie jest jego biologiczną córką. Był więc wściekły na Kenzie, bo odkrył, że gdy jeszcze byli razem, zdradziła go. Miał więc, moim skromnym zdaniem, znacznie lepszy motyw morderstwa niż zazdrosny 11-latek. Nie wiem, czy się zgodzicie. Policja faktycznie zatrzymała i porozmawiała z Adamem tamtego dnia, gdzieś po południu. Zatrzymali go, gdy jechał gdzieś przez miasto swoim samochodem, swoim czarnym pick-upem, czyli takim samym samochodem, jaki Jordan, jak twierdził, widział tamtego poranka pod ich domem. Ale mimo tego policjanci praktycznie od razu wykluczyli Adama. Powód? Zauważyli śnieg na masce jego pick-upa. Ponieważ jego dom i dom Kenzie dzieliło około 40 km, uznali, że ten śnieg stopniałby albo spadłby, gdyby przejechał tamtego poranka taką odległość. Więc tym samym to nie mógł być on. Jego tata też, z którym Adam mieszkał, zapewnił mu alibi. Jego tata akurat powiedział, że nie widział swojego syna cały poranek, ale że sądził, że ten był w domu, bo gdyby wychodził, to usłyszałby to. Na dłoniach Adama również nie znaleziono śladów prochu. Ale biorąc pod uwagę, że ten test wykonano wiele godzin wcześniej, to oczywiście miał wiele okazji, aby na przykład umyć ręce. Nie jestem pewna, czy przetestowano jego ubrania tamtego dnia. Adam powiedział też, że nawet nie wiedział, gdzie Kenzie mieszka, więc nie mógł jej zabić. Policjanci zdecydowali się mu uwierzyć. I Adam nigdy nie był uznany oficjalnie za podejrzanego. Nie jestem pewna, czy poza tym jednym przesłuchaniem badali Adama jakoś dokładniej, no bo aresztowali swojego podejrzanego już następnego poranka i od tamtego czasu skupiali się wyłącznie na nim. Ktoś zwrócił też uwagę, widziałam tę opinię w kilku źródłach, że Adam prawdopodobnie nie mówił prawdy, twierdząc, że nie wie, gdzie Kenzie mieszkała. Ponieważ na zakazie zbliżania się, który otrzymał, winien właśnie jej adres i właśnie nakazywał mu trzymać się tam w odległości iluś tam metrów od tego domu. Ale jednak nie znalazłam nigdzie oficjalnie potwierdzenia, że faktycznie na tym zakazie zbliżania się jej adres widniał. Zdaje mi się, że jest to tylko przypuszczenie, bo właśnie zazwyczaj adres tej osoby widnieje na zakazie. Co w sumie w niektórych wypadkach trochę rozmija się z celem. Chodzi oczywiście o to, aby poinformować daną osobę, od jakiego miejsca, od jakiego adresu ma się trzymać z dala. Tak, żeby później na przykład nie mógł grać głupiego, że ja nie wiedziałem, że ona tu mieszka, jestem tu na przykład z innego powodu. Ale z drugiej strony, jeżeli Adam nie wie, gdzie Kenzie mieszka, no to po co mu ten adres podawać niepotrzebnie? Miło więc, że Adam, powiedzmy, wydawał się być od początku najbardziej obiecującym podejrzanym mimo wszystko. Policjanci dosyć prędko porzucili jego trop. Uznali, że ma alibi i na tym stanęło. Zatrzymali Jordana, jak wiecie. I ten został oficjalnie oskarżony i zatrzymany w ośrodku dla nieletnich. Jego ojciec, wszyscy w zasadzie, poza rodzicami Kenzie, stali za nim murem. Chris, jego tata, nawet stracił pracę i popadł w długi, aby cały czas być przy swoim synu i pomóc mu przez to wszystko przejść. Prokuratura nawet naciskała, aby ten 11-latek był sądzony jako dorosły za morderstwo, co oznaczałoby, że groziłaby mu kara dożywocia. Po wielu problemach w końcu w roku 2013, po 4 latach, sąd skierował jego sprawę do sądu dla nieletnich. Ta sprawa wzbudziła ogromne kontrowersje. Pojawiło się wiele petycji, interweniowała Amnesty International, bo na początku odmawiano w ogóle przeniesienia właśnie jego sprawy do sądu dla nieletnich i chciano sądzić go jako dorosłego. Później tam pojawiła się też taka luka prawna, bo aby przenieść jego sprawę właśnie do sądu dla nieletnich, Jordan najpierw musiałby się przyznać do wszystkich zarzuconych mu czynów. Ale on obstawał przy swojej niewinności. Nigdy tego nie zmienił. Więc przez jakiś czas właśnie tkwił w takim limbo, gdzie nikt do końca nie wiedział, co dalej z nim zrobić. I naciskano na niego, żeby się przyznał. W końcu sędziemu zarzucono łamanie podstawowych praw Jordana i inny sędzia przejął jego sprawę i faktycznie przeniósł ją do sądu dla nieletnich. Także Jordan spędził w takim dziwnym systemie 4 lata. Musiał to być dla niego koszmar. I w roku 2013 właśnie rozpoczął się jego proces w sądzie dla nieletnich i decyzją sądu, bo w takim wypadku nie ma ławy przysięgłych, tylko sąd podejmuje decyzję, został, uwaga, w wieku 14 lat uznany winnym morderstwa. I wylądował w ośrodku dla nieletnich przestępców, takim poprawczaku można chyba powiedzieć. Był to szok, to wzbudziło jeszcze większe oburzenie. Jedynym jednak plusem, można powiedzieć, dla Jordana było to, że ponieważ był to sąd dla nieletnich, w momencie, gdy wkroczy w dorosłość, jego sytuacja, jego sprawa i to, co dalej z nim zrobić, zostanie dalej rozpatrzone. Jednak po apelacjach w roku 2018 sąd wyższej instancji unieważnił wyrok, zgadzając się z argumentacją, że Jordan został skazany na podstawie niewystarczających dowodów i Jordan wyszedł na wolność. Do dziś utrzymuje, że jest niewinny i nawołuje do wznowienia śledztwa w sprawie śmierci Kenzie. W zamknięciu skończył liceum i po wyjściu na wolność poszedł do koledżu. Wciąż żyje bardzo blisko ze swoim tatą, który przez cały ten czas bardzo go wspierał. I mimo, że w zasadzie odebrano mu dzieciństwo, Jordan chce prowadzić normalne życie. I co dalej, ktoś zapytałby, bo sprawa Kenzie przez to wszystko pozostała nierozwiązana. Jordan został skazany, po czym jego wyrok unieważniono i w zasadzie wracamy do punktu wyjścia. Problem z tym, że ponieważ policja tak prędko zatrzymała i tak prędko skupiła się na Jordanie, że tak naprawdę śledztwo w sprawie jej śmierci, konkretne śledztwo, trwało mniej niż jeden dzień. Bo w momencie, gdy zatrzymali Jordana i postawili mu zarzuty, nie prowadzili już śledztwa w sprawie czy to Adama, czy Chrisa chociażby, czy nie szukali jakichkolwiek innych podejrzanych. Czy był ktoś jeszcze, kto mógł chcieć zrobić Kenzie krzywdę? Kim był ojciec jej najmłodszej córki? Bo przecież nie był to ani Adam, ani Chris. Czy w jej życiu był jeszcze ktoś inny, komu należałoby się przyjrzeć? Fakt, że policja tak prędko odrzuca tych dorosłych mężczyzn, w tym jednego, który jej groził, w ciągu już zaledwie kilku godzin i skupia się od razu na 11-letnim chłopcu, wciąż jednak zadziwia. I to miałam na myśli, mówiąc, że byłam zdziwiona, że nie słyszałam o tej sprawie wcześniej i że właśnie nie jest o niej głośniej. Bo tak, teoretycznie Jordan mógł zrobić to wszystko, co mu zarzucili. Mógł wejść do sypialni swojej mamy, swojej przeszywanej mamy, zastrzelić ją, schować broń, przebrać się, umyć ręce i wyjść jakby nigdy nic. Powiedzmy, że fizycznie było to możliwe. Ale czy naprawdę, patrząc na wszystkie możliwości, na wszystko, co mogło się tam stać, uznamy, że to właśnie ten 11-latek jest winny? Osobiście mogę sobie może wyobrazić 11-latka, który na przykład, jeżeli już wcześniej miał kontakt z bronią i został nauczony z niej strzelać, w wyniku może jakiejś awantury, w momencie złości, w momencie, gdy ktoś mu w jakiś sposób zagraża, albo przynajmniej go źle traktuje, czy właśnie czuje się w jakiś sposób zagrożony, czy źle potraktowany, potrafię sobie wyobrazić, że w takim momencie, w afekcie, to małe dziecko złapie za broń i z niej wypali, jeżeli w szczególności robiło to już wcześniej. Ale 11-latek, zabijający kogoś z premedytacją, odkładający potem broń na miejsce i jeszcze przebierający się, bo najwyraźniej wie, że policja będzie prowadzić testy na obecność prochu, w to już nie da się uwierzyć. Nawet widziałam takie sugestie, takie zarzuty, że Jordan specjalnie skłamał policję na temat tego czarnego pick-upa, żeby zwrócić uwagę policjantów, zwrócić uwagę śledczych właśnie na Adama, byłego Kenzie. Bo ten 11-latek był chyba takim geniuszem zła, że wszystko sobie zaplanował. Zabije swoją macochę i zwali winę na jej byłego. Mimo, że nie ma nawet żadnych dowodów, że Jordan kiedykolwiek poznał Adama, że miał z nim styczność, czy że miał pojęcie, jakim samochodem jeździ. Jestem ciekawa, jak wy się zapatrujecie na tę sprawę, ponieważ teoretycznie tak, jest możliwe, że Jordan zastrzelił Kenzie, ale moje osobiste zdanie, które zwykle tutaj na koniec dorzucam, jak już chyba słychać, jest takie, że Jordan jest raczej niewinny, patrząc na to, jak śledztwo się potoczyło. Kolejną tragiczną rzeczą jest właśnie to, że najwyraźniej mamy dziecko, któremu zmordowano dzieciństwo, niewinne dziecko, oraz kobietę, młodą kobietę, która straciła życie i której sprawa śmierci chyba nigdy nie zostanie rozwiązana. Właśnie dlatego, ponieważ policja, zdaje się, tak prędko wyciągnęła pochopne wnioski, że nie ma szans, że po tym czasie znajdą jeszcze innego podejrzanego, chyba że ktoś teraz zwyczajnie się do tego przyzna. Z tego, co wiadomo, nie udało się też zabezpieczyć żadnego na przykład nieznanego DNA na miejscu zbrodni. Nie skupiono się też zbytnio na poszukiwaniu odcisków palców, ponieważ w tamtym momencie przez dom przetoczyło się zbyt wiele osób, jak policja uznała. Bo ci robotnicy, którzy znaleźli Adeline, później ratownicy, którzy próbowali uratować życie Kenzie. I niestety nie ma żadnego solidnego fizycznego tropu, który mógłby poprowadzić w jakimkolwiek kierunku. Nawet nie wiemy, z jakiej broni Kenzie na pewno zginęła, bo policjanci potwierdzili, że nie da się na 100% potwierdzić, że ona zginęła właśnie z tej strzelby znalezionej w domu, a nie jakiejkolwiek innej. Na dobrą sprawę więc wiemy tyle, co nic. Zakładając, że Jordan jest niewinny, musiał przejść naprawdę przez piekło. Próbuję sobie wrócić wspomnieniami do czasów, gdy miałam 11 lat. I aż ciężko mi sobie wyobrazić, jak bardzo byłabym zdezorientowana i w ogóle nie rozumiałabym, co się dzieje, gdybym nagle została zabrana przez policję w środku nocy i gdyby próbowano ode mnie wyciągnąć, że popełniłam morderstwo. I gdyby zabrano mnie do aresztu i trzymano w areszcie z dorosłymi ludźmi, bo tak zrobiono z Jordanem. Oczywiście nie był w jednej celi z innymi ludźmi, był sam. Ale mimo wszystko, tak mnie trochę dziwi, że nawet jeżeli były jakieś dowody na początku, jeżeli policjanci wierzyli, że Jordan faktycznie mógł to zrobić, bo uwierzyli w zeznanie Janessy, bo znaleźli proch na jego ubraniu, bo coś jeszcze. Trzeba wziąć krok w tył i jeszcze raz się nad tym zastanowić. Do dziś są policjanci, którzy wtedy pracowali przy tej sprawie, którzy wciąż wierzą w to, że Jordan jest winny. I że upiekło mu się, że tak prędko wyszedł na wolność. Jestem ciekawa, jak wy się na to zapatrujecie. I czy słyszeliście o tej sprawie? I jeśli nie, to czy zgadzacie się ze mną, że powinno być o niej znacznie, znacznie głośniej? Że zasługuje ona nawet na, nie wiem, jakiś dokument w stylu Making a Murderer, taki jak miał Stephen Avery czy coś w tym rodzaju. I to chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Dziękuję wam bardzo za słuchanie. Dziękuję za oglądanie. Jesteście super. I słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!